Dobrze jest nam mieszkać w Jego obecności i mieć taki czas, jak teraz mieliśmy, kiedy możemy się troszkę w Nim zapomnieć i zatracić. Chciałem wam powiedzieć, że w ostatnich miesiącach w naszym domu mamy coraz jakby więcej takiego czasu i nie tylko kiedy indywidualnie gdzieś tam możemy Go szukać, ale też jako małżeństwo, jako nasza rodzina. Też w ostatnich miesiącach Pan Bóg też dużo zrobił zmian w naszym małżeństwie, gdzie w tym momencie mogę powiedzieć, że jesteśmy chyba tak blisko siebie, jak nigdy wcześniej nie byliśmy. I tak, żeby może jakoś tak zacząć i was zachęcić, chciałem też poprosić swoją kochaną żonę Martę, żeby mogła też ze swojej perspektywy wam opowiedzieć troszkę o tym, jak to wygląda, więc może od tego zaczniemy.
Dobrze jest tutaj być. Ja jestem tak w sumie przez ostatnie pół roku tak oddzielona, bardzo to mocno czuję, że jestem gdzieś tam oddzielona od takiej wspólnoty, to znaczy staram się gdzieś tam przez internet z wami być tutaj. Natomiast myślę, że to nie jest to samo, że jak jesteśmy tutaj wszyscy razem, to po prostu to jest coś pięknego. Jestem poruszona tym czasem dzisiaj, jestem poruszona uwielbieniem dzisiejszym. Myślę, że Bóg to wspaniale wszystko aranżuje. Dużo dzisiaj śpiewaliśmy o Jego obecności, o tym, że chcemy przy Nim być. Myślę, że to jest Boże działanie faktycznie i Bóg chce coś zmieniać w naszym życiu. Jak mnie Paweł poprosił o to, żebym się podzieliła takim świadectwem, sobie tak na początku myślę, nie, to nie jest jakaś taka moja dobra strona, mocna strona. I sobie myślę, no nie czuję się w tym komfortowo, no ale tak stwierdziłam, że to przemyślę, że dam temu czas. No i jeszcze tego samego wieczora, kiedy modliłam się o to, Bóg tak włożył w moje serce pragnienie, powiedział, nie bój się, to jest fajne, jak o mnie mówisz. Ja się z tego cieszę, jak ty o mnie mówisz. Ja jakby to przynosi mi chwałę i byłam tym taka mocno zachęcona, więc podjęłam decyzję, że tu będę, że powiem, co Bóg zmienił w moim życiu ostatnio. Ja jestem osobą wychowaną w rodzinie chrześcijańskiej od urodzenia. Znam Boga, znam historię o Nim, czytałam Jego Biblię, byłam wielokrotnie na różnych obozach, konferencjach, nabożeństwach, na których była Boża obecność. Także to nie było jakby dla mnie coś nowego, nie weszłam w to jakby gdzieś tam z ulicy, natomiast jakby byłam w tym wychowana. Natomiast jakoś tak pół roku temu mocno poczułam, że moje życie jest takie poprawne, bardzo poprawne, ale jednocześnie takie jałowe, takie bez większego celu, bez głębszej perspektywy. Tak wiedziałam, że muszę jakby coś w nim zmienić, że już się męczę w tym, że to życie jest dalej tylko poprawne. Byłam taka wręcz tym troszeczkę już sfrustrowana i stwierdziłam, że po prostu muszę zacząć regularnie czytać Pismo Święte, regularną mieć tą relację z Bogiem i regularnie się do Niego modlić. Jakby odłożyłam na bok modlitwę o swoje potrzeby, o jakąś taką doczesność, natomiast zaczęłam bardziej jakby skupiać się na tym faktycznie, kim dla mnie jest Bóg, kim chcę, żeby dla mnie był. Zaczęłam się modlić Biblią, zaczęłam jakby wymieniać atrybuty Boga, jaki On jest, jakiego chcę Go widzieć i tak modliłam się o to, żeby On napełniał moje serce i jakby zmieniał mnie, zmieniał mój sposób myślenia, zmieniał postrzeganie różnych rzeczy, które mam w życiu. No i tak sobie w tym trwałam. Byłam w tym w miarę regularna, faktycznie dużo się modliłam w tym czasie. Był to dla mnie taki przełom, którego wcześniej gdzieś tam nie doświadczałam albo od długiego czasu nie doświadczałam. I Bóg przemówił do mnie przez historię o alabastrowym olejku. Powiedział do mnie, tak sobie pomyślałam, co ja bym mogła dać takiego cennego Panu Bogu w swoim życiu, tak jak Maria dała coś cennego, co ja bym takiego mogła cennego dać? No i tak głęboko przyszło do mnie takie przekonanie, że to jest mój czas. Sobie tak myślę, no tego czasu nie ma za dużo. Jestem młodym rodzicem, trójka dzieci w wieku od 2 do 7. Moje życie gdzieś tam zaczyna się o godzinie 21, kiedy oni idą spać. No okej, daję już ten swój czas. Natomiast takie przyszło do mnie przekonanie, że to ma być 10% czasu. Tak jak jestem mu wierna w innych rzeczach, tak on chce też tego czasu ode mnie, tych 10% swojego czasu. No i to już było dla mnie takie ciężkie. Sobie myślę, no 2 godziny, 24 minuty, no to już ciężko, już kiepsko może z tym być, dlatego że to jest prawie no, cały wieczór do nocy. No ja jestem trochę zmęczona i w ogóle. No ale gdzieś tam nie narzuca, jakby miałam to gdzieś tam z tyłu głowy, natomiast jakby nie robiłam sobie jakiegoś reżimu w tym. Dalej gdzieś tam się modliłam, trwałam w Bożej, szukałam Bożej obecności. Tak mocno chciałam szukać Bożej obecności. Natomiast gdzieś tam to cały czas było w moim życiu. I myślę, że Bóg wtedy zaczął też dokonywać pewnego procesu i zmiany. I zaczął mi pokazywać rzeczy, które wcześniej mi nie przeszkadzały, które robiłam wcześniej, które mi nie przeszkadzały, a które zajmowały mój czas, zajmowały moją głowę, zajmowały moje myśli, którymi się nawet czasami nieświadomie karmiłam, które jakby go nie chwaliły na pewno. W każdym bądź razie zaczął mi pokazywać rzeczy, które po prostu mam do zmiany, które pochłaniają mój czas, które robię często relaksu. I jedną z takich rzeczy były na przykład, żeby być z wami taką szczerą już tutaj, gdzieś tam seriale na przykład. Nie powiem, że to było coś, co zajmowało dużo mojego czasu, bo nie. Nie byłam jakąś fanatyczką oglądania seriali, kilku sezonów czegoś, absolutnie nawet się nie znam na tych serialach, ale były różne jakieś tam rzeczy, które sobie oglądałam po prostu gdzieś tam wieczorem, żeby sobie troszeczkę jakby się zrelaksować. No i tak sobie pomyślałam, w sumie w perspektywie wieczności, jakby Bóg zaczął mi pokazywać te rzeczy, które ja wcześniej jakby no nie miałam, jakby nie widziałam tego, że to mi przeszkadza, że to zajmuje mój czas. I sobie myślę, no w sumie w perspektywie wieczności, no to te seriale, no to faktycznie jakby no nie karmią mnie niczym. Jakby nie ma to dla większego znaczenia. Powiem wam, że to nie było tak, że jakoś, nie wiem, było mi z tym, akurat z tym ciężko, żeby przerwać, więc stwierdziłam, że po prostu przerywam to. Nie oglądam nic, co jakby zaśmieca mój umysł. Idę dalej, Panie Boże, szukać Twojej obecności. No ale Pan Bóg zaczął mi pokazywać różne inne rzeczy. Wierzę, że mam tego jeszcze w swoim życiu pewnie nieodkrytych. Natomiast zaczął mi pokazywać inne rzeczy, które zaśmiecają mój czas i nagle okazało się z tych innych rzeczy, że tego czasu wcale nie mam tak mało, że te rzeczy, które tak naprawdę nie wnoszą głębi w moją relację z Panem Bogiem, że nie jest ich, że jakby, że ten czas jakoś się znajduje. No i powiem wam, że jakby to był proces, że ja nie miałam czegoś takiego, że mogę zmienić swoje życie pstryknięciem, że to była jakaś chwila uniesienia i Pan Bóg mnie przez to przeprowadził i ja od tego czasu gdzieś tam zaczęłam mu być wierna, posłuszna. Nie, to był proces, w którym jakby szukałam Jego obecności, proces, w którym się modliłam codziennie, w którym trwałam w Jego obecności i nagle okazało się, że te 10% czasu, które Pan Bóg o tym nie chciał i o którym mi mówił, z celu stało się pragnieniem. Że jakby ja się dobrze czułam w tej obecności, że te wieczory faktycznie zaczęłam poświęcać Jemu, gdzieś włączać uwielbienie, modlić się do Niego i to jakby często trwało bez ograniczenia, że tak powiem, nie narzucałam sobie, a później patrzę, minęły 3 godziny. Jak to możliwe w ogóle? To była wielka zmiana w moim życiu. Jest to cudowna zmiana w moim życiu. Ja się dobrze czuję w Jego obecności. Ja tęsknię do Jego obecności, wręcz się nie mogę tego czasu doczekać z Nim. W 1 Koryntian jest tak napisane w 8 rozdziale, że kto kocha Boga, tego Pan Bóg rozpoznaje. I powiem wam, dla mnie ten werset był niesamowity. Tak sobie myślę, cudownie jest być rozpoznaną przez Pana Boga. Że jakby cudownie jest wiedzieć, że po prostu On widzi mnie, mówi tak, to jest moja osoba, ja ją znam. Ona do mnie przychodzi. Ja tak sobie często tą relację taką z Panem Bogiem nakładam na relacje nasze ziemskie. Typu, co ja bym była w stanie zrobić dla swojej rodziny na przykład, ile czasu jestem w stanie im poświęcić, jak jestem w stanie się poświęcić, żeby oni spełniali swoje marzenia. I tak powiem wam, że teraz bardzo mnie dotyka to, jakie Bóg ma serce i jakby co on chce przeze mnie zrobić, jakby, że moje moje serce jest jakby, chcę, żeby było posłuszne Jemu, chcę widzieć Jego serce i nie chcę jakby sama z siebie myśleć o tym, co On ma dla mojego życia, tylko chcę, żeby faktycznie dotykać Jego serca i żeby to wypływało przeze mnie. I myślę, że to jest Boża perspektywa na nasze życie, żeby być blisko Niego i żeby Jego marzenia przez nas wypływały z nas i żeby to nie były marzenia, które gdzieś tam szukamy, które na siłę próbujemy wprowadzić, które są dla nas właśnie jakimś celem albo dążeniem do tego, tylko żeby ta perspektywa Boża mieszkała w nas i żebyśmy tym żyli. Także chciałam was zachęcić bardzo do szukania Bożej obecności. Ja myślę, że jest tutaj wiele osób, które po prostu trwa w tej obecności, od których mogę się uczyć i od których mogę się inspirować. Natomiast jeżeli nie masz takiego czasu, jeżeli masz coś, co zaprząta twój czas, spróbuj to po prostu wyeliminować. Spróbuj po prostu siąść i mieć tą relację z Bogiem sam na sam, bo ja wierzę, że Bóg chce i powołuje nas do tego, żebyśmy mieli z Nim relację osobistą i to jest dla Niego najważniejsze, bo On niczego bardziej nie pragnie niż naszego serca. On stworzył nas dla siebie, On stworzył nas, żebyśmy oddawali Mu chwałę, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy byli przy Nim. Także jeżeli nie ma tego w twoim życiu, myślę, że jestem pewna, że Bóg da się znaleźć, niezależnie od tego, ile ta relacja wasza już trwa lat, jak bardzo znasz Pana Boga, jak dużo czasu już niektóre historie, jak wiele razy niektóre historie czytałeś, to myślę, że jest jakby coś więcej, że jest poziom, na którym często się zatrzymujemy, a Pan Bóg ma dla nas większą perspektywę, szerszą, tylko musimy chcieć wejść na ten poziom. Amen.
Znowu przytaszczyłem tutaj swoją linę, o której troszkę opowiadałem wam tydzień temu. To, o czym mówiłem tydzień temu i o czym będę mówił dzisiaj, to po prostu jest coś, co gdzieś tam Pan Bóg w nas jakby przepracowuje, pokazuje i otwiera naszą perspektywę na to. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że nasze istnienie jest jak taka lina. Tak, ona ma swój początek, ale nie ma swojego końca. Każdy z nas będzie żył wiecznie. Zaczął swoje istnienie, ale ono się nigdy nie skończy. A ta biała końcówka mówi o naszym życiu tutaj na ziemi. To jest bardzo krótki odcinek w perspektywie wieczności. I co potrzebujemy zrobić, żeby rzeczywiście uchwycić się tej perspektywy wieczności, zrozumieć to, że my istniejemy wiecznie, a ten krótki odcinek determinuje to, jaka ta nasza wieczność będzie. W Kolosan pierwszym rozdziale od 15 do 20 wersetu jest bardzo dużo fajnych myśli. W jednym miejscu tam jest napisane, że wszystko dla Niego i przez Niego zaistniało. To znaczy, że moja i twoja lina istnienia zaistniała przez Niego i dla Niego. Bóg powołał cię do istnienia dla siebie, ze swoich egoistycznych pobudek. Bóg stworzył ciebie dla siebie. I teraz pytanie jest, że jeśli jestem stworzony do Boga i istnieję dla Niego, czy rzeczywiście tak żyję? Czy jednak czasem, może tylko ja tak mam, ale czasem może łapię się na tym, że mam wrażenie, albo przynajmniej zachowuję się, tak jakby to Bóg był stworzony dla mnie. Żeby wysłuchiwać moich modlitw. Żeby troszczyć się o moje potrzeby. Żeby wspierać moich bliskich. Żeby rozwiązywać różne moje problemy. Kiedy pomyślimy sobie o historii, w której Jezus karmi 5000 ludzi. Wyobraźcie sobie, że jest zamieszanie, nie mamy co jeść i nagle znajduje się mały chłopiec, który przynosi 5 bochenków chleba i 2 ryby. I apostołowie biorą ten pokarm, dziękują Bogu za błogosławieństwo, które otrzymali i go zjadają. Jeśli On jest stwórcą, a ja jestem stworzeniem, to jedyną metodą zrozumienia tego, po co tutaj w ogóle jestem, to jest pytanie do Stwórcy. sam nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, po co istnieje. Jaki jest sens mojego białego kawałka tutaj i całej wieczności? Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że patrzyliśmy na listy do 7 kościołów i spróbowałem na nich popatrzeć nie na siebie, na Kościół, ale na to, jaki jest Jezus, który te listy pisał. Kim On jest? Kiedy bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i zapytał się Go, nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? Pamiętacie tą historię? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? No Jezus mówi, no to masz przykazania i tak dalej. No to tego, to już robię. Czy jest coś jeszcze, co mogę zrobić? Rozdaj to, co masz ubogim. I on odchodzi zasmucony. I wszyscy się dziwią, kto może odziedziczyć w takim razie życie wieczne? Bo Jezus powiedział, że bogatemu ciężko jest wejść do nieba, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho od igły, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebios. Wszyscy zdziwieni, no to jak to jest w ogóle możliwe? No to o co w ogóle chodzi? Jezus wtedy powiedział, że to, co niemożliwe jest dla człowieka, u człowieka, możliwe jest dla Boga. Jezus pokazuje tą perspektywę, że to nie my sami możemy cokolwiek zrobić, to nie my sami możemy poprawić swoje życie, naprawić je, ustawić na dobry poziom i tak dalej. Wszystko możemy zrobić tylko i wyłącznie dzięki Niemu, dzięki temu, co On jako Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, zrobił na krzyżu. Zobaczcie, zaraz po tej historii przychodzi inny bogaty człowiek do Jezusa, o którym mówiliśmy tydzień temu, miał na imię Zacheusz. Również bogaty człowiek. Ale on nie zadawał Bogu pytania, Jezusowi pytania, co ja mogę zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne. On po prostu chciał się z Nim spotkać. Chciał Go zobaczyć. I ten Jezus przyszedł do jego domu i jego obecność w domu zmieniła jego życie. I to, co niemożliwe było u ludzi, Jezus pokazał, że możliwe jest u Boga. Bo to nie chodzi o nas. Bo w tym naszym istnieniu nie chodzi o nas. Bo nie zostaliśmy stworzeni dla nas samych, tylko zostaliśmy stworzeni dla Niego, więc nasze istnienie nie polega na patrzeniu na nas, ale patrzeniu na Jezusa Chrystusa. Pamiętacie przypowieść o siewcy? Czytamy tą historię sami dla siebie. Może wiele razy słyszeliśmy kazania na ten temat. I możemy się zastanawiać, znowu patrzeć na tą historię i tam były 4 rodzaje gleby, na którą padało ziarno, którą siewca rzucał. I tylko jedno przyniosło owoc, reszta nie. I tak możesz sobie czytać tą historię i sobie pomyśleć, może ja jestem tą glebą, w której rosną różne ciernie i te wszystkie inne rzeczy, ta doczesność, może moje różne zmartwienia sprawiają, że Jego Słowo nie wydaje we mnie owocu. Tak, mam zmartwienia, mam tutaj problemy jakby z pracą, w rodzinie są różne rzeczy zdrowotne i po prostu te wszystkie zmartwienia sprawiają, że nie mogę wejść w to miejsce, w którym Bóg chce, żebym był. To Słowo nie przynosi we mnie owocu. I co? No i co? Można podjąć decyzję, no to nie będę się martwił. Tak, można wyjść zachęconym i no to nie będę się martwił. Jakby oddaję to Bogu, nie będę się martwił. Ale Jezus mówi bardzo dosadnie, że nie przyniesiemy żadnego owocu, nic, bez trwania w Nim. Więc nasza decyzja o tym, że nie będziemy się martwić, ona nie ma za dużych szans na powodzenie. I to było bardzo lekko powiedziane, Jezus to nazwał bardziej dosadnie. Biblia mówi, że po pierwsze Bóg zna nasze potrzeby, zanim w ogóle się o nie pomodlimy do Niego. Bóg je zna. I później mówi, jeśli ktoś jest martwy, to niech swoje troski złoży na Niego, a od Niego ponadnaturalny pokój przyjdzie na nas. Nie ma innego sposobu, nie możemy przestać się po prostu martwić. Możemy doświadczać za to w miejscu Jego obecności, w miejscu naszej modlitwy z Nim, kiedy rozmawiamy, że ponadnaturalne rzeczy się zmieniają, że coś, co nie jest wytłumaczalne, przychodzi na nas, że Jego pokój, szalom, przychodzi do naszego życia i je zmienia. To nie jest historia o 4 rodzajach gleby. To jest przypowieść o siewcy. Tak jak patrzyliśmy na listę do 7 kościołów, może popatrzmy na tą historię również z perspektywy siewcy. W Ewangelii Mateusza Jezus tutaj do apostołów, czy do ludzi mówi tak naprawdę w trzech przypowieściach o tym, że on jest siewcą. Jaki jest siewca, który sieje to ziarno? Nieobliczalny. Trochę dziwny i szalony. Kto normalny, myśląc o plonie, będzie swoje ziarno rzucał na asfalt? Jaki siewca będzie swoje ziarno marnował na skały? A jednak Jezus ziarno rzucał wszędzie. Rzucał wszędzie, gdzie popadnie, chodził i rzucał to ziarno, chodził i rzucał to ziarno. A później mówił do uczniów, pójdźcie za mną, naśladujcie mnie. Miał tych 12, którzy chodzili jak jego cień. Oni mieli się uczyć wszystkiego od niego. To, co on robił, to i oni mieli robić. I skoro Jezus Chrystus ziarno siał wszędzie, nawet jeśli nie rodziło perspektyw na plon, to co powinniśmy zrobić my? I czy nie jest tak, że czasem czytając Biblię myślimy o nas? Zastanawiamy się nad naszym życiem? Co ja mogę jeszcze zrobić, żeby być bliżej Jezusa, żeby Słowo wydało owoc w moim życiu? Kiedy jakby rozważania na ten temat są zamknięte w Ewangelii Jana 15 rozdziale, gdzie Jezus mówi, że jeśli nie trwacie we mnie i w moim Słowie, nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni w naszym życiu, żadnego owocu nie przynosimy, bo nie ma owocu bez trwania w Jezusie, bez szukania bliskiej obecności, bez płacenia ceny za nasz czas z Nim. Jeśli będziemy patrzeć w taki sposób na Biblię, to i o tym będziemy rozmawiać z Jezusem, kim On jest. I będziemy szukać Jego perspektywy na nasze życie. Zaczniemy rozumieć to, że to nie chodzi o nas, tylko będziemy się zastanawiać, kim On jest. I w ten sposób będziemy z Nim rozmawiać. Wierzę, że to zmieni nasze życie. To zmieni naszą perspektywę. To pozwoli nam przestać koncentrować się na tym krótkim odcinku. Bo Bóg nie jest stworzony dla nas. Dziękuję Bogu za to, że On przychodzi i rozwiązuje nasze potrzeby. Ale On nie jest stworzony dla nas. My zostaliśmy stworzeni dla Niego. Mamy słońce i ziemię, ale co kręci się wokół czego? 3 lata temu, kiedy miałem taki roczny urlop od mojej służby w kościele, miałem taki czas, w którym rzeczywiście próbowałem sobie różne rzeczy w moim życiu poukładać. I pamiętam, że miałem taki okres, gdzie pościłem przed Panem Bogiem i zadawałem Mu pytanie, Boże, jakie jest moje powołanie? Jestem w takim miejscu, że po prostu nie wiem, gdzie jestem Ci potrzebny, co mam robić. I nawet były takie 3 rzeczy, które sobie zapisałem w zeszycie, tak? W którą stronę mam iść, bo były takie 3 obszary, w których gdzieś tam moje serce rezonowało. Jednym z nich było uwielbienie. I tak zadaję Bogu pytanie, jakie jest moje powołanie, jakby to czy to, w którą w ogóle stronę mam iść. I dzisiaj, kiedy patrzę sobie na ten swój czas z perspektywy tych 3 lat, to tak uśmiecham się do siebie. Pamiętam, że wtedy jedyne, co Pan Bóg mi pokazał, to było to, że taki pełny miłości przyszedł do mnie i powiedział, że ograniczam powołanie nad moim życiem do rzeczy, które potrafię zrobić. A Bóg nie powołuje mnie do rzeczy, które potrafię zrobić. On powołuje mnie do niemożliwego. A przyszedł do mnie i powiedział, idź i naśladuj mnie. I rób rzeczy większe niż ja robiłem. Dzisiaj, kiedy patrzę sobie na to pytanie, to już nawet nie modlę się w ten sposób. Wydaje mi się nawet śmieszne, że ja stworzenie modliłem się do wszechmocnego Boga i mówię Mu, gdzie jestem Ci potrzebny? A, B czy C? Dzisiaj, kiedy się modlę, zastanawiam się, co jest w Jego sercu. Myślę sobie o tym, jaki jest jego plan dla narodu. Nad czym dzisiaj płacze Jezus? Nad czym się cieszy? Czego On szuka? Kiedy syn marnotrawny wszystko zaprzepościł i podjął tę decyzję, wracam do domu mojego ojca, on przygotował sobie mowę. Przygotował sobie 3 rzeczy, które będzie chciał powiedzieć swojemu ojcu. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, przeciwko niebu. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Pozwól mi chociaż służyć w Twoim domu. Tak, on przygotowuje sobie te 3 rzeczy i podejmuje tę decyzję, tak, idę do domu mojego ojca. I idzie, rozmawia z ojcem i mówi, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie. Tak, to prawda. Nie jestem godzien nazywać się Twoim dzieckiem. Tak, to prawda. Ale trzeciej rzeczy ojciec nie pozwolił mu wypowiedzieć. Już nie dopuścił do tego, żeby jego syn powiedział: pozwól mnie chociaż służyć w Twoim domu. Dlatego, że w momencie, w którym on wrócił do niego, wszystko zostało przywrócone do pierwotnego kształtu. On stał się jego synem. I czasem mam wrażenie, że patrząc na swoje życie, że próbuję, że mam taką mentalność właśnie syna marnotrawnego, który wraca, który nie ma swojej tożsamości w ojcu. Nie rozumie, kim jest jego ojciec do końca, co jest w jego sercu i jak on widzi mnie. I przychodzę i próbuję sobie znaleźć jakąś służbę chociaż. Pozwól mi chociaż służyć w Twoim domu. Boże, chociaż może to zrobię, może tutaj Ci pomogę. Jakby jeśli nie mam jakiejś służby, jeśli jestem zaangażowany, to coś jest chyba nie tak, więc może pozwól mi chociaż służyć. Nauczycielu dobry, co mam robić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Co ja mogę zrobić? A ojciec włożył na niego płaszcz i dał mu pierścień, dał mu upoważnienie do wszystkiego, co on posiadał. I on, znając swojego ojca, mógł po prostu przedłużać to, co robił jego ojciec, czym się zajmował, troszczyć się o jego królestwo. Gdzie potrzebujemy zrozumieć naszą tożsamość w Bogu, to w naszych modlitwach potrzebujemy, żeby taką zmianę przeżyć, to co ja gdzieś od jakiegoś czasu Pan Bóg gdzieś tam mi pokazuje coraz bardziej. Chociaż tutaj mówimy o tym, że w naszej rodzinie różne rzeczy się dobre dzieją, a dzisiaj jechaliśmy na nabożeństwo i nasz najmłodszy synek powiedział, że jak będzie duży, to zostanie złodziejem. Więc ciągle jeszcze dużo pracy przed nami, bo w drodze nie byliśmy w stanie stwierdzić, przekonać go, że to może nie jest najlepszy pomysł. Więc ciągle jeszcze dużo przed nami i cały czas musimy się uczyć tego, w którą stronę iść, ale w moim życiu ta transformacja zaczęła się dziać, kiedy przestałem czytać Biblię, patrząc na siebie. Co ja mogę jeszcze zrobić? Pozwól mi chociaż służyć, może to poprawię w swoim życiu, może tamto poprawię. Nic nie poprawię. Nic nie poprawię, jeśli nie będę mieszkał w Jego obecności. A jeśli mieszkam w Jego obecności i zadaję Mu pytanie: Boże, nad czym Ty dzisiaj płaczesz? Co jest dzisiaj w Twoim sercu? Kiedy wypełniamy się tym, kim On jest, to zaczynamy rozumieć, po co istniejemy. I możemy tak samo, jak Jezus wziął 12 uczniów, żeby chodzili w Nim krok za krokiem, żeby Go naśladowali, żeby później robili dokładnie to samo, co oni. To dokładnie tak samo wygląda dzisiaj nasze powołanie. On powiedział do każdego z nas: idź i naśladuj mnie. Nazywamy siebie chrześcijanami. Chciałem się z wami modlić, ale jeszcze zanim to zrobię, chciałem poprosić Ewę. Chciałem jeszcze jeden obraz wam przytoczyć z Pieśni nad Pieśniami. Mamy tam historię oblubienicy i oblubieńca, która znalazła się w Piśmie Świętym ze względu na to, że ona obrazuje historię między Jezusem Chrystusem a tobą, jako jego oblubienicą. I tak patrząc na tą księgę całościowo, chciałem wyłuskać z niej pewną prawdę. Ona zobaczyła Jezusa, swojego oblubieńca, zafascynowała się nim. O, jak jesteś piękny, jak mój oblubieniec skacze z łatwością po górach, pokonuje wszystkie problemy. O, jaki jest piękny. I ona z nim zachwycona, poznała go. I w trzecim rozdziale czytamy tak. Na moim łożu w nocy szukałam mojego miłego. Szukałam, lecz nie znalazłam. Ona zobaczyła kogoś, w którym się zakochała. Jej uczucie było piękne, prawdziwe i szczere. Zobaczyła, jak on rozwiązuje problemy, jak skacze po tych górach, z łatwością się porusza po tym. Wróciła do swojego domu. Patrzy pod kołdrą, patrzy za łóżkiem, szuka go, próbuje go znaleźć na swoim łożu, którym chyba nie ma bardziej dobitnego obrazu strefy komfortu niż swoje własne łóżko. W swoim życiu, w swoim łożu, w swoim pokoju próbowała znaleźć swojego oblubieńca, ale go tam nie było. Więc ona mówi: wstanę. stanę, obiegnę miasto, ulice i place, by znaleźć mojego miłego. Ona rozumie, że jakby już dłużej nie jest w stanie funkcjonować w takim miejscu, w którym cały czas na swoim łóżku próbuje znaleźć swojego miłego, ale go nie ma. No myśli o tym swoim łóżku, o tym swoim, ale go nie ma w tym życiu. Modli się, ale go nie ma. I ona podejmuje decyzję, wstanę i obiegnę miasto, poszukam swojego miłego. Szukałam, lecz nie znalazłam. Wydawało jej się to trudne, ona szuka i nie może go znaleźć. Spotkali mnie miejscy stróże, nie widzieliście czasem mojego najdroższego, lecz ledwie od nich odeszłam, sama go znalazłam. Chwyciłam go i nie puszczę. To nie było dla niej super proste zadanie. Może przyszło trudniej i dłużej, niż by tego oczekiwała, ale znalazła go. Znalazła go i mówi, chwyciłam go i nie puszczę już. I co mówi? Wprowadzę go do domu mojej matki, do pokoju mojej rodzicielki. Nasze życie jest procesem. Ona dojrzała do tego, żeby wyjść ze swojego domu i żeby go znaleźć, ale go znalazła, to mówi, sprowadzę go z powrotem do swojego domu. Wezmę tego Jezusa, który jest taki fajny, przyprowadzę go do mojego domu, żeby pomógł mi iść przez moje życie, żeby pomógł mi pokonywać moje problemy, żeby mógł mnie błogosławić. A później znowu czytamy. Wstałam, aby otworzyć mojemu ukochanemu w tym jej domu. Otworzyłam mu wreszcie, lecz on już zawrócił. Odszedł. Jak pięknym jest to obrazem naszego poszukiwania tego, do czego zostaliśmy powołani i stworzeni. Szukałam go, nie znalazłam. Wołałam, lecz mi nie odpowiedział. Znowu siedzi w swoim domu i próbuje go wołać i szukać. Jest frustrowana tym, że go tam nie ma. I możecie czytać o tej historii. Ona później znowu wychodzi go szukać i to szukanie też nie jest proste, bo jego nie ma. Wydaje się, że go nie ma, ale ona cały czas jakby swoje gorące uczucie wyznaje ku niemu. I kiedy się pytałem, kim jest twój miły, ona piękne rzeczy o nim mówi. Dlaczego go kocham? Dlaczego on porusza moje serce? Dlaczego jest najważniejszy w moim życiu? I w tej historii później czytamy, że on mówi do niej pod koniec, ty, która mieszkasz w ogrodach, ona już nie jest w swoim domu. Ona już nie patrzy na swoje życie. Ona już mieszka w ogrodach. Mieszka z Nim w ogrodach. Widzimy obraz oblubienicy, która wraca z pustyni. Wraca z pustyni wsparta na swoim oblubieńcu. Ona już nie chodzi tam, gdzie ona chce. Ona idzie tam, gdzie jest jej oblubieniec. Jeśli on jest na pustyni, ona idzie z nim. Jeśli on jest w tym momencie w ogrodach, ona mieszka tam z nim. I może dzisiaj właśnie ktokolwiek z was jest w takim miejscu, gdzie sobie myślisz, żyję, chcąc, nie chcąc, myślę o tym kawałku mojego istnienia, bo tutaj żyję, tu mam problemy, tu mam rodzinę. Niewiele się dzieje, może szukam swojego miejsca służby, a nie mogę go znaleźć. I sobie myślę, nie no, muszę coś znaleźć. Ostatnio rozmawialiśmy z takim człowiekiem, który założył 5000 kościołów w Indiach i gdzieś tam Bóg go używa i w pewnym momencie Bóg do jego życia powiedział, ja cię nie potrzebuję, Josh, ja cię nie potrzebuję. On taki zdziwiony, jak? W sensie, ja cię nie potrzebuję. Ja mogę swoje plany czynić bez ciebie. Aniołów stworzyłem, żeby mi służyli. Ja nie potrzebuję twojej służby. Ja potrzebuję ciebie. Ja chcę ciebie. Tak jak ten syn marnotrawny. Przychodzimy i pozwól mi chociaż służyć. Chciałem was dzisiaj zachęcić, żebyśmy mogli szukać w naszych modlitwach tego, kim jest Jezus. Tego, co jest w Jego sercu. Czytać Jego słowo z Jego perspektywy. Może powstajmy w naszych domach, jak jesteśmy. Przyjdźmy teraz do Niego. Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie. Chcę uwielbić Twoje imię. Niech się święci imię Twoje. Pozwól nam Cię zrozumieć Twoje królestwo. Jakie jest Twoje królestwo? Żebyśmy mogli zapragnąć Jego i modlić się, przyjdź królestwo Twoje. Nie tylko dzisiaj pokaż nam wolę, ale chcemy się modlić, bądź wola Twoja. Chcemy widzieć Twoją wolę, chcemy rozumieć coś w swoim sercu i później modlić się, bądź wola Twoja przez moje ręce, przez moją rodzinę, bądź wola Twoja na ziemi. Tak proszę Cię o nasz Kościół, proszę Cię o każdego, kto słucha tego przesłania dzisiaj. Boże, prowadź nas. Duchu Święty, otwieraj naszą przestrzeń na Twoją perspektywę. Chcemy zobaczyć dzisiaj coś więcej niż biały odcinek tej linii. Chcemy zobaczyć coś więcej niż możemy zobaczyć naszymi ludzkimi oczami. Chcemy zobaczyć, po co istniejemy z Twojej perspektywy. Chcemy będąc blisko Ciebie, znając Twoje pragnienia, móc przynosić je na ziemię. Boże, tak błogosławię każdą osobę, która tego słucha. Tak Duchu Święty, proszę Cię, abyś przychodził. Abyś przychodził do nas i pociągał nas ze sobą. Żebyśmy mogli zobaczyć, jak skaczesz po górach i zapragnęli tego. Oblubienica zapragnęła, wstanę i pójdę. Wstanę, pójdę i znajdę. I pójdę gdziekolwiek On idzie. Niech ten proces zacznie się w nas, jeśli jeszcze się nie zaczął. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobry. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Amen. Jeszcze tylko jedno zdanie powiem na koniec. Kiedy idziemy do pracy i złapie nas burza i przemoczenie przychodzimy do biura, to nie jest to dla nas przyjemne. A jeśli w tej samej burzy idziemy za rękę z osobą, którą kochamy, to samo wydarzenie nazywamy romantycznym. Boża miłość dzisiaj pała do, po prostu Bóg ze swoją miłością po prostu jest niesamowity i patrzy dzisiaj pełen zazdrości, pełen miłości na moje i Twoje życie. I może nam się wydaje, że jakieś poświęcenia w tym okresie życiu są trudne i niewygodne i niefajne, ale jeśli idziemy z oblubieńcem, który nas kocha i rozumiemy tą Jego miłość, to w każde nasze poświęcenie i różne trudności nazywamy romantycznym. Bo to jest historia miłości o mnie i o Tobie i o naszym życiu wspólnym z Nim, do którego nas przeznaczył. Amen.